punkty widzenia.
Przed mikrofonem Michał Kita, program realizuje Michał Pastuszka. Rozpoczynamy dyskusję w punktach widzenia, a dziś będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, co dalej z Brexitem? Czy zapowiadany przez premiera Wielkiej Brytanii Brexit w nieprzekraczalnym terminie na koniec października ma szansę na realizację? I czy Brexit jest korzystny, czy nie jest korzystny dla Polski i dla Polaków mieszkających na wyspach? To pytanie na początku kierujemy do naszych słuchaczy. Do Państwa dyspozycji oddajemy także numer telefonu do studia 41 200 2020. Do godziny 17 mogą Państwo zabierać głos w tej sprawie. Na to samo pytanie odpowiemy także w studiu razem z naszymi gośćmi, którymi są dziś profesor Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także poseł Artur Gierada, przewodniczący Świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Zacznijmy od pana ministra. Panie ministrze, czy zapowiadany przez premiera Wielkiej Brytanii Brexit na koniec października jest realny i możliwy? Ten pierwszy człon najpierw tutaj podejmijmy. Czy są realne szanse, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską z końcem października?
Myślę, że sytuacja w samej Wielkiej Brytanii jest w tej chwili na tyle skomplikowana, że myślę, że sami Brytyjczycy tego nie wiedzą, więc trudno oczekiwać, żebyśmy mieli jakieś konkretne zdanie w tej kwestii. Sytuacja jest na tyle skomplikowana i dynamiczna, że myślę, że trudno w tej chwili powiedzieć, kiedy i czy to będzie umowne, czy bezumowne.
Zdaniem posła Artura Gierady?
Tak, znaczy nie wiemy dzisiaj. Pytanie, bo w tej polityce brytyjskiej jest bardzo dużo emocji i niestety te złe emocje wygrały, bo trzeba chyba wrócić trochę do genezy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. I przypominam, że To, co się stało w Wielkiej Brytanii, było po nieodpowiedzialnej decyzji polityków, którzy byli nawet za Unią Europejską, którzy byli przekonani, że takiej decyzji nie podejmą Brytyjczycy. I przypomnę tylko, że za tym, żeby Wielka Brytania nie była w Unii Europejskiej i żeby Unia Europejska była słaba, bo to trzeba powiedzieć, wielu innym państwom spoza Unii Europejskiej na pewno na tym zależy, co zresztą można przeczytać w wielu raportach, jak bardzo aktywne były środowiska tak zwanych rosyjskich i w samej kampanii o wyjściu z Unii Europejskiej. Zresztą tyle tam było fake newsów, ile tam też sami politycy, którzy optowali za tym, żeby wyjść z Unii Europejskiej, puścili fałszywych, niezgodnych z informacją i z prawdą informacji. No można by napisać książkę. Zresztą ja każdemu polecam film Brexit. To pokazuje pewne mechanizmy, jak to funkcjonowało, jak ci politycy dla wewnętrznego zbicia kapitału politycznego zrobili, kłamali swoich mieszkańców i jak przez to zrazili ich do Unii Europejskiej. Cały czas podkreślam jednak tą retoryką opartą w wielu sprawach na kłamstwie. I dzisiaj obawiam się, że ta polityka też trochę w tym kierunku idzie. Nawet sam premier, mam czasami wrażenie, że no wiemy, że na pewno by nie został premierem, gdyby nie jego bardzo radykalne stanowisko, ale że dzisiaj to trochę mu nie chodzi o to, żeby złapać królika, tylko żeby go gonić. I zobaczymy, bo rzeczywiście sprawa wewnętrzna jest bardzo złożona. Wiemy, że stracił on większość, ale też uważam, że dalej będzie chciał budować tą politykę na tym konflikcie i mówiąc społeczeństwu brytyjskiemu, tak, wy powiedzieliście, wyjdźmy z Unii Europejskiej, elity tego nie chcą. I to rzeczywiście jest dzisiaj smutne, bo widać, że to nie są politycy, którzy są mężami stanu i patrzą o przyszłości, tylko są to tak naprawdę politykierzy.
Panie ministrze, czy Brexit, niezależnie od tego, czy z umową, czy bez umowy, tak zwany twardy Brexit jest korzystny dla Polski, a także Polaków mieszkających na wyspach?
Myślę, że jako Polska jesteśmy przygotowani tak naprawdę i na jeden, i na drugi Brexit, i to w obu tych wymiarach, i w sensie kraju, w sytuacji, w relacji Wielkiej Brytanii z Polską poza Unią Europejską, gdyby Wielka Brytania była, i w zakresie praw obywateli polskich w Wielkiej Brytanii poza Unią Europejską. Rzecz w tym, że mamy z jednej strony deklarację pani premier jeszcze May, podtrzymaną przez obecnego premiera, że będzie to na zasadzie lustrzanej traktowane, czyli inaczej mówiąc, tyle praw obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, ile praw obywateli Wielkiej Brytanii w państwach członkowskich Unii. My będziemy traktowali Brytyjczyków tak, jakby byli obywatelami Unii. W związku z tym tak samo będą traktowani obywatele polscy w Wielkiej Brytanii. Oczywiście dla Polski najbardziej korzystnym rozwiązaniem niewątpliwie byłoby, gdyby do Brexitu nie doszło, bo rzeczywiście to jest trochę osłabianie Unii Europejskiej w wymiarze politycznym i w wymiarze gospodarczym, ale pamiętajmy też wbrew pozorom w wymiarze militarnym, bo jednak Wielka Brytania jest jednym z filarów bezpieczeństwa europejskiego. Natomiast jesteśmy przygotowani też w tym ostatnim aspekcie, dlatego że jesteśmy sojusznikami w Pakcie Północnoatlantyckim, więc nie będzie miał Brexit negatywnych konsekwencji dla obywateli Wielkiej Brytanii, dla obywateli polskich w Wielkiej Brytanii, ale też staramy się przygotowywać i jesteśmy przygotowani na ten Brexit bezumowny względem polskiej gospodarki w relacjach z Wielką Brytanią poza Unią Europejską.
I to samo pytanie kierujemy także do posła Artura Gierady.
Ja dziękuję za te słowa panu ministrowi Wawrzykowi, bo widać, że jest specjalistą, z którym można rozmawiać o sprawach międzynarodowych, bo powiem, że w tym studiu niejednokrotnie jak przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości rozmawiałem z regionu, z posłami, to miałem wrażenie, że oni się cieszą z Brexitu i to było widać dosyć wyraźnie. A rzeczywiście jasno trzeba powiedzieć, że jest to osłabianie całej Unii Europejskiej i również Polski, zresztą pod... Przypomnę, cały kontynent europejski przez kilkaset lat można powiedzieć rządził na świecie. Dzisiaj niestety Europa, sama Unia Europejska już nie jest tą pierwszą potęgą, bo mamy Stany Zjednoczone, mamy oczywiście Chiny, mamy inne państwa jak Indie czy Brazylia, które też no, wznoszą głowę. Już nawet nie mówimy o Rosji, która też jest zepchnięta na margines, a jako cała Unia Europejska no, jesteśmy zaliczani wtedy do takiego pewnego rodzaju supermocy. Carstwa, nie militarnego właśnie, ale choćby gospodarczego. Ja zresztą często ludziom, którzy się nie interesują gospodarką, podaję taki przykład trochę z taki, porównując do sportu. Mamy olimpiadę, zawsze widzimy Stany Zjednoczone najwięcej medali, później Rosja, Chiny, ale kiedy zawsze zsumujemy medale całej Unii Europejskiej, tych państw, które do Unii wchodzą, to jesteśmy na pierwszym miejscu. I tutaj muszę powiedzieć, że o tyle tylko może z jedną rzeczą się, chociaż też rozumiem postawę pana ministra, bo musi jakby uspokajać ze strony rządu, ale na nas, na Polakach na pewno to się odbije gospodarczo. Jednak duża część naszego eksportu idzie do Wielkiej Brytanii. Wiemy, ile polskich firm, choćby spedycyjnych, jeździ tam, a wprowadzenie tylko tak naprawdę małej odprawy celnej, to jest wydłużenie kolejek, to jest pewnego rodzaju paraliż, który oczywiście największym problemem będzie dla samych Brytyjczyków, ale dla nas jako dla rynku zbytu też. Zresztą sami Brytyjczycy widzimy, jak już dzisiaj, jeśli chodzi o centra finansowe, tracą na tym, że ma być to wyjście z Unii Europejskiej i to jest ich decyzja, którą pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby z tej drogi zawrócili, ale to będzie o wiele cięższe.
Przypomnę naszym radiosłuchaczom, telefon do studia 41 20 0020, 41 20 0020, a dziś chcemy odpowiedzieć na pytanie, co dalej z Brexitem i czy jest taka ewentualność, że zgodnie z zapowiedziami premiera Wielkiej Brytanii Brexit dokona się do końca października i rzeczywiście ostatni tydzień był dla Borisa Johnsona, można powiedzieć, ciężkim szokiem. Przegrał chyba wszystko, co mógł przegrać. Stracił większość w parlamencie. W ubiegłą środę także Izba Gmin przyjęła ustawę, zgodnie z którą ma ona uniemożliwić Borisowi Johnsonowi wyprowadzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Ustawa także przewiduje, że jeśli do 19 października rząd nie zdoła doprowadzić do przyjęcia przez parlament umowy w sprawie Brexitu, ani nie znajdzie w parlamencie większości gotowej poprzeć Brexit bez umowy, wówczas brytyjski rząd ma być zobligowany do tego, by zwrócić się do Unii z prośbą o kolejne przedłużenie daty Brexitu, która jest w tym momencie zaplanowana na 31 października. Tymczasem Boris Johnson mówi, że wolałby być martwy niż prosić i błagać Unię o przedłużenie tej umowy. Panie ministrze, czy jest taka szansa, że jednak Boris Johnson się ugnie i poprosi o to, aby w Unii jeszcze pozostać przynajmniej przez te 3 miesiące do 31 stycznia 2020 roku?
No, chyba trochę jest... Ja bym inaczej postawił to pytanie, dlatego że to, czego chce Wielka Brytania i o co zwróci się, nie wiemy jeszcze, tak, ale rozważamy, o co zwróci się Wielka Brytania, czy o konsekwentny Brexit do końca października, czy o jego przedłużenie. W tym drugim przypadku pamiętajmy o tym, że to nie do Wielkiej Brytanii będzie należała decyzja, a muszą się na to zgodzić, podkreślam, wszystkie państwa członkowskie. A wiemy, że jest opór wśród niektórych państw członkowskich wobec takiego rozwoju sytuacji. I pytanie, czy na przykład państwa duże zachodnioeuropejskie zgodzą się Wystarczy, że jeden kraj się nie zgodzi, nie wiem, na przykład Francja. Jeżeli się nie zgodzi jakikolwiek kraj, no to wtedy tego przedłużenia automatycznie nie będzie. To nie będzie pod decyzji podejmowanej większością kwalifikowaną, gdzie grupa krajów, większość krajów będzie mogła powiedzieć tak, a jeden czy dwa mogą być przegłosowane. Nie, tutaj będzie musiała być jednomyślność. Myślę, że to będzie największe tak naprawdę wyzwanie dla premiera Wielkiej Brytanii, jeżeli będzie miał składać wniosek o przedłużenie Brexitu, przekonać wszystkie 27 krajów do tego, żeby się zgodziły na to przedłużenie Brexitu. I myślę, że wobec tego wyzwania, to co się działo, jak pan powiedział, w ubiegłym tygodniu, to było naprawdę nic, a to największe wyzwanie, czyli właśnie przekonanie pozostałych krajów, to będzie dopiero ogromny problem dla premiera Johnsona i dla niego ogromne wyzwanie polityczne. Myślę, że to będzie największe wyzwanie w jego karierze politycznej.
Czy zdaniem posła Artura Gierady to może też zakończyć karierę pana premiera Borisa Johnsona w Wielkiej Brytanii, jeśli ta operacja mu się nie powiedzie?
Według mnie nie karierę polityczną. Na pewno może go to kosztować bycie premierem, ale no, ja go traktuję bardziej trochę jako swego rodzaju populistę. I populiści lubią być w ciągłej opozycji. I według mnie to, co powiedziałem we wcześniejszej wypowiedzi, że on bardziej chce gonić tego króliczka, on nawet kiedy miałby przegrać, to i tak będzie miał, jak widać, w podzielonym społeczeństwie brytyjskim bardzo dużo zwolenników i nawet jako opozycjonista do przyszłego rządu, mam nadzieję, bardziej konstruktywnego, no będzie mógł budować swój kapitał polityczny i to jest chyba jego gra. Tutaj pan minister też mówił o rozwiązaniach, jakoby rzeczywiście on musiał przekonać do tego, żeby się zgodziły kraje. Ja myślę, że w Unii Europejskiej raczej chyba jest zgoda na to, żeby przedłużyć ten dzisiaj pad i dać więcej czasu Brytyjczykom, żeby to była dobra umowa, która no nie będzie aż tak wiele nas kosztowało, jeśli miało to by być w ogóle bez jakiejkolwiek regulacji. Mało tego, w Wielkiej Brytanii jest spekulowane, że on wprost przeciwnie, może się zwrócić do któregoś kraju, żeby się na to nie zgodził i żeby jakby tylnymi drzwiami nie poprzez politykę brytyjską wymusić to wyjście Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, są tam wymienione przez spekulantów dwa kraje, Polska i Węgry. No ja nie wierzę, żeby Polska się na to zgodziła. Zresztą mamy teraz przedstawiciela rządu, myślę, że potwierdzi moje słowa. Pytanie o Węgrów. No mam nadzieję, że też nie ma aż tam tak silnej dzisiaj wpływów samego Władimira Putina, żeby znalazł tutaj Boris Johnson swojego sojusznika.
Pan minister tutaj się uśmiechał podczas wypowiedzi posła Artura Gierady. Czy to jest w ogóle możliwy fortel do zastosowania w takim
myślę,
wypadku?
Myślę, że mamy różne źródła informacji z panem posłem, bo akurat według moich źródeł to raczej inne kraje są rozważane, a nie Polska czy Węgry jako to wyjście awaryjne. Przywilejem posła opozycji jest to, że może powiedzieć dużo więcej i dużo i bardziej bezpośrednio niż przedstawiciel rządu.
Jeżeli chodzi też o sytuację w Wielkiej Brytanii, ona budzi też zapewne wiele wątpliwości wśród samych mieszkańców. Czy teraz byśmy sobie mogli trochę pogdybać, zdaniem pana ministra, gdybyśmy ponownie Brytyjczycy stanęli przed pytaniem, czy opuszczać Unię Europejską, czy nie, to większość mogłaby odpowiedzieć inaczej niż kilka lat temu?
Myślę, że nikt nie jest na to w stanie dokładnie w tej chwili odpowiedzieć, dlatego że emocje w tej chwili w samej Wielkiej Brytanii są tak bardzo rozbudzone pod tym względem, że tak samo jak w tym pierwszym referendum, tak samo ewentualnie w drugim, bo to musiałoby być drugie referendum, myślę, wynik będzie się ważył do końca. I tak samo nie wydaje mi się też, aby można było w tej chwili przewidzieć w efekcie, jaki będzie wynik tego referendum, ani czy ono w ogóle się odbędzie. Jeżeli mamy jeszcze sytuację, w której odrzucany jest wniosek o rozwiązanie, czyli przedterminowe wybory, no to pokazuje, jaka jest skomplikowana sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii. To jest swego rodzaju pat, można by tak to nazwać obrazowo, ale my jako państwo członkowskie, mówię jako Polska, przede wszystkim oczekujemy właśnie na wykrystalizowanie stanowiska brytyjskiego, bo to jest tak naprawdę punkt, od którego można zacząć rozważanie różnych scenariuszy. Oczekujemy po prostu, że premier Johnson w ramach przygotowań do tego szczytu, o którym pan wspomniał, przedstawi państwom członkowskim, jak widzi dalszy rozwój sytuacji, tak samo Polsce, jak i wszystkim pozostałym. I wtedy będzie dopiero można rozważać konkretne scenariusze, konkretne stanowiska. Rzecz w tym oczywiście, że najbardziej optymistyczna wersja i korzystna dla wszystkich, podkreślam to, dla wszystkich 28 państw, czyli także dla Wielkiej Brytanii, to jest Brexit umowny, bo to gwarantuje pewien uporządkowany proces, kontrolowany proces, będzie wiadomo, czego się kiedy spodziewać, jak co będzie wyglądało, natomiast mniej oczywiście optymistyczny i mniej korzystny jest rzeczywiście ten bezumowny Brexit, ale powtarzam, z punktu widzenia praw Polaków w Wielkiej Brytanii i relacji polsko-brytyjskich i jeden i drugi jest w naszym ustawodawstwie zagwarantowany, bo przyjmowaliśmy przez ostatnich kilka miesięcy cały pakiet ustaw. Pan poseł na pewno też pamięta te ustawy, które dotyczyły właśnie różnych okoliczności umownego czy bezumownego Brexitu w różnych dziedzinach. Natomiast, tak jak powiedziałem, punktem wyjścia jest przedstawienie konkretnego stanowiska i tego oczekujemy, co powie, co zaproponuje premier Johnson i jak widzi dalej rozwój sytuacji.
Panie pośle, czy to faktycznie jest tak, że my Polacy nie mamy się czego już obawiać i że nawet gdyby dokonał się Brexit bezumowny, to nie będzie masowego powrotu czy emigracji Polaków znowu do kraju, ci, którzy tam na wyspach już mieszkają od kilkunastu nawet lat?
No nigdy tego nie mamy takiej pewności, tym bardziej, że później musimy też pamiętać, że Wielka Brytania, mimo pewnego rodzaju zobowiązań dzisiaj w stosunku do nas umowami, jednak nie będąc już członkiem Unii Europejskiej, też nie będzie miała tego, powiedzmy, szerokiego parasola nad sobą instytucji unijnych, które mogą zagwarantować nam, czy Polakom mieszkającym na Wyspach Brytyjskich, te prawa, do których, które dzisiaj mają i do których być może przy Brexicie się będą zobowiązywały. Dlatego no, ja się nie dziwię, że też ludzie dzisiaj tam się boją, chociaż ja sądzę, że Wielka Brytania będzie miała i dalej ma ogromny problem, będzie miała jeszcze większy gospodarczy i pamiętajmy, że te naprawdę prawie 2 miliony Polaków, które osiadły w pewnym momencie na wyspach, to one budowały ich gospodarkę i gdyby dzisiaj chcieli wszystkich się pozbyć, to też naprawdę nie byłoby takie łatwe. Ja bardziej patrzę na ten aspekt rzeczywiście gospodarczy, bo to, czy polski rolnik, polski sadownik jabłka dzisiaj ma i je do Wielkiej Brytanii eksportuje, to może mieć właśnie duży wpływ, bo te rynki mogą się niestety zamknąć i wrócić my do no, sytuacji, o której już nie pamiętamy, a więc choćby do walki na cła. I to chodzi oczywiście, podałem tutaj przykład rolnika, ale też wiele firm naszych polskich, które rzeczywiście bardzo dużo eksportują do Wielkiej Brytanii.
41 200 20 20, przypomnienie dla naszych słuchaczy, dziś w temacie Brexitu można zabrać głos, czy zapowiadanym przez premiera Wielkiej Brytanii Brexit w nieprzekraczalnym terminie do końca października jest możliwy do zrealizowania. 41 200 20 20, do godziny 17 czekamy na Państwa opinie i komentarze. A teraz zwrócę się do pana ministra Piotra Wawrzyka. Czy, jak już tak moglibyśmy kalkulować, kto bardziej straci na wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? Załóżmy na razie ten wariant, kiedy to porozumienie jest możliwe i kiedy do niego dojdzie. Czy to jest jednak strata bardziej dla Brytyjczyków, czy Unia też na tym mocno ucierpi?
Pamiętajmy o tym, że też nawiązując do tego, o czym mówił pan poseł, niezależnie od tego, o którym Brexicie mówimy, czy tak zwanym bezumownym, czy umownym, to jeden i drugi będzie się wiązał z zastosowaniem zasad, przepisów, które już w pewnym sensie obowiązują. Dlaczego mówię w pewnym sensie? Jeżeli mówimy o Brexicie umownym, to będzie po prostu obowiązywała w relacjach polsko-brytyjskich, czy polskie firmy w relacjach z kontrahentami czy odbiorcami Wielkiej Brytanii, umowa wyjścia. Jeżeli natomiast tej umowy nie będzie, to przypominam, że po pierwsze jesteśmy związani porozumieniami międzynarodowymi, tak samo my, jak i Brytyjczycy. W zakresie produktów rolnych szczególnie, w relacjach szczególnie wewnątrz kontynentu europejskiego, przypominam, obowiązują szczególne zasady, zgodnie z którymi tutaj nie mamy barier celnych. W związku z tym to nie będzie rodziło jakichś ograniczeń z punktu widzenia ceł, a tym bardziej w relacjach gospodarczo szeroko pojętych, nie tylko rolnych, nie będzie w tej sytuacji mowy o jakiejś wojnie celnej. Po prostu te kwestie będą albo regulowane na poziomie WTO, gdyby był bezumowny Brexit, albo na poziomie porozumień wielostronnych europejskich, albo na poziomie porozumień dwustronnych. Mamy jasną, tak jak powiedziałem, deklarację ze strony pani premier May, podtrzymaną przez premiera Johnsona, że będzie stosowana przez rząd brytyjski zasada lustrzanki, czyli inaczej mówiąc, tak jak my będziemy Brytyjczyków traktowali w Polsce, tak samo Brytyjczycy będą traktowali Polaków w Wielkiej Brytanii, więc dlatego też my będziemy traktowali Brytyjczyków tak, jakby nadal byli w Unii Europejskiej, a Brytyjczycy z kolei sukcesywnie robią to samo, czyli inaczej mówiąc, przyjmują odpowiedniki naszych ustaw, pozwalających na to de facto nieobowiązywanie w tym przypadku, w cudzysłowie nieobowiązywanie Brexitu.
Tutaj na moment postawmy kropkę, ponieważ mamy pierwszy telefon gości w studiu. Proszę o założenie słuchawek. Dzień dobry, słuchamy.
Dzień dobry. Tu bym się bardzo nie zgodził z tym, że my tak samo będziemy traktować Brytyjczyków, jak Brytyjczycy nas. jakoś tak zwykle jest, że my bardziej traktujemy obcych ludzi, a zwłaszcza Amerykanów czy Brytyjczyków właśnie, niż rodaków. Nie wiem, dlaczego taka mentalność jest, ale jest taka mentalność. Na pewno na tym skorzystają Rosjanie, a dlaczego mają nie skorzystać, to jest normalna rzecz. I na pewno to jest na rękę Amerykanom. A Polacy na tym stracą, bo to tak jest, jak ktoś korzysta, to ktoś traci. Anglicy raczej nie stracą. A przysłużył się temu panie pośle, tam pośle chyba, panie Artur Gierada, pana mentor, no chyba ten pana ten mentor, pan Tusk, tak? Senior Tusk, bo jest dwóch Tusków. I pan jesteś dumny z tego, że pan do Platformy należysz? Dlaczego pan jeszcze do tej Platformy należysz? Co żeście zrobili wiele dobrego w kraju?
Dziękujemy za ten głos. 412-0020-20. Przypomnę, to telefon do naszego studia. Tutaj słuchacz wywołał do odpowiedzi niejako pana posła Gierada i tutaj mówił, że Donald Tusk miał też swoje przyczyny tutaj w tej sytuacji, jaka jest w tym momencie. Czy można się z tym zgodzić?
No bez wątpienia nie. Ja jestem zaskoczony tą opinią, bo z pierwszą częścią się zgadzam jak najbardziej, bo chyba miałem wrażenie, że słuchacz bardziej podzielał moje zdanie niż pana ministra, z którym rozmawiamy a propos zagrożeń, a z drugiej strony zaatakował jak zwykle Donalda Tuska, który no, w pewnym elektoracie jest winny za wszystko, rzeczywiście. Tutaj no, nie będę już tego bardziej może komentował, bardziej bym może wrócił rzeczywiście do tego pana pytania, kto więcej na tym straci, czy Unia Europejska, czy Polska, czy Wielka Brytania. Ja uważam, że dla nas, dla Polaków oczywiście są zagrożenia, ale w tym bilansie najwięcej może stracić Wielka Brytania i też musimy pamiętać o ich wewnętrznych dzisiaj też niespoiwie. My jako Polacy nie mamy większego problemu choćby z mniejszościami narodowymi. Pamiętajmy, że Wielka Brytania akurat składa się z kilku narodów, czy to oczywiście Walia, czy to Szkocja, czy to Irlandia. I akurat tam to budziło bardzo duże emocje i o ile kiedyś wszyscy twórcy Unii Europejskiej, pomysłodawcy, czy to Schuman, czy Adenauer, mówili o tym, że robimy to po to, żeby nie było wojen, żeby nie było granic, żeby zjednoczyć gospodarczo, ale również kulturowo członków Unii Europejskiej, państwa członkowskie. O tyle w Wielkiej Brytanii musimy pamiętać, że jeszcze tak naprawdę 20 lat temu były ogromne problemy. Ira choćby i zamach, gdzie kilka tysięcy osób zginęło. Przecież w 98 roku dopiero został podpisany między rządem w Londynie i Ira. W dużej mierze też uznawano przez za też terrorystyczną organizację pokój i dzisiaj te znowu emocje odżywają. Dzisiaj nie wiadomo, co będzie oczywiście z Irlandią Północną, nie wiadomo, co będzie, która zresztą też mogła być wykorzystana, gdyby był ten taki połowiczne dogadanie się, mogła być wykorzystywana przez Brytyjczyków dla ich również interesu jako pewnego rodzaju pomost. I dzisiaj Brytyjczycy mają naprawdę ogromny problem i tak jak mogliśmy zapomnieć od kilkudziesięcioleci o wojnach na dużą skalę w Europie, tak dzisiaj te wojny mogą się zacząć w pewien sposób domowe w samej Wielkiej Brytanii.
Panie ministrze, tutaj słuchacz, który do nas się dodzwonił, stwierdził, że być może Rosja skorzysta na takiej sytuacji, tym zamieszaniu. Także czy to realna obawa, że to działanie, czyli Brexit, czy to umowne, czy bezumowne, to jest korzyść dla Rosji?
Rzecz w tym, że jeżeli Unia ma być realnym graczem międzynarodowym, czyli także w relacjach z Rosją, to musi rozdzielać te dwie materie, swoje problemy wewnętrzne od skutecznej polityki zagranicznej bezpieczeństwa, jak to się formalnie rzecz ujmując nazywa. I tylko wtedy będzie mogła być rzeczywiście partnerem dla takich krajów jak Rosja. Oczywiście dla każdego, nie tylko dla Rosji, dla każdego dużego gracza międzynarodowego osłabienie Unii Europejskiej jest w pewnym sensie korzystne, no chociażby gospodarczo, bo to jest jednak inny, mniejszy potencjał gospodarczy Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii niż Unia Europejska z Wielką Brytanią. Ale pamiętajmy też o jednym. Niezależnie od tego, czy to będzie komu to będzie przynosiło korzyść, to najważniejsze jest to, żeby się to odbyło po prostu bez większych perturbacji, najlepiej w sposób uporządkowany, czyli umowny Brexit. Bo tylko wtedy będzie nie tylko można się skupić na tych aspektach różnych, ale też nie będziemy zajmowali sobie głowy właśnie kolejnymi terminami Brexitu.
I już tak niejako na zakończenie chciałbym panów tutaj w studiu zapytać. Brexit nie wiadomo kiedy się dokona, ale jeśli już do niego dojdzie finalnie, to będzie też stanowiło taki precedens, ponieważ do tej pory nikt nie myślał o tym, aby opuszczać struktury Unii Europejskiej. Był to niejako taki monolit, a tymczasem czy to nie może pociągnąć fali chociażby wystąpień innych krajów z Unii Europejskiej? Zacznijmy od pana posła Artura Gierady.
Zawsze jest takie zagrożenie, bo wiemy, że dzisiaj, szczególnie w dobie internetu, też zmieniło się wpływanie na ludzi i widzimy, jaką dużą rolę odgrywają fake newsy, jaką dużą rolę, zresztą nawet i w polityce w Polsce. Pamiętajmy, że też bardzo aktywne są m.in. środowiska tych rosyjskiej farmy troli i w każdym społeczeństwie można wzbudzić niepokój. Ja mam nadzieję, że dla nas, dla wszystkich Europejczyków, to, co się stało w Wielkiej Brytanii, będzie pewnego rodzaju lekcją i z tą lekcję odrobimy, będziemy jednym dużym spoiwem, bo to wymieniamy teraz oczywiście tylko Rosję, ale też polityka Stanów Zjednoczonych, które też uznajemy jako sojusznika i jako Polski, ale samo osłabienie Unii Europejskiej też jest na rękę i to było widać w wielu wypowiedziach obecnego pana prezydenta. I myślę, że głównie te dwa kierunki i dodatkowo chiński to są te, którym osłabienie, każde osłabienie Unii Europejskiej jest na rękę.
To samo pytanie także do pana ministra Wawrzyka. Czy Unia Europejska może stać się takim poligonem, gdzie co jakiś czas kraje będą wychodzić i chcieć z niej wystąpić na zasadzie podobnej jak Wielka Brytania?
Ja bym inaczej rozłożył akcenty. W moim przekonaniu najbardziej paradoksalnie winnemu Brexitowi jest sama Unia Europejska. Przede wszystkim podejście instytucji unijnych. Ja pamiętam tą kampanię referendalną przed referendum brexitowym, kiedy przywódcy typu szef Komisji Europejskiej, szef Rady Europejskiej używali sformułowań, no delikatnie rzecz ujmując, obraźliwych dla Brytyjczyków, porównując ich do, no niezbyt, używając niezbyt parlamentarnych określeń. Dlatego też działania innego rodzaju podejmowane w tym czasie, w czasie kampanii referendalnej przez Unię, niekoniecznie dotyczące bezpośrednio Brexitu, ale na przykład ta kampania przeciwko Polsce, kwestia kryzysu migracyjnego, to są te elementy, które Brytyjczycy wymieniali jako powody, dla których głosowali tak, a nie inaczej. W związku z tym musi się zmienić po prostu podejście instytucji unijnych. Te instytucje unijne muszą się bardziej nastawić na łączenie krajów, na występowanie w imieniu wszystkich krajów, a nie na dzielenie, tak jak to robiła poprzednia Komisja Europejska i mamy nadzieję, że nowa komisja będzie właśnie taką komisją, jaką były wszystkie komisje przed komisją pana Junckera, kiedy komisja występowała w imieniu wszystkich państw członkowskich, a nie reprezentując grupę państw członkowskich. Klasycznym tego przykładem jest dyrektywa o pracownikach delegowanych, gdzie komisja nie powinna zgłosić takiego, ani innego projektu, który był w interesie pewnej grupy krajów, a przeciwko interesom drugiej grupy krajów, a jednak to zrobiła. To był przykład, właśnie klasyczny przykład dzielenia przez poprzednią komisję krajów na różne kategorie. Takich działań być nie może i wierzymy, że zapewnienia pani nowej przewodniczącej będą realizowane, że takich działań nie będzie.
To jeszcze na zakończenie. Czy zdaniem pana ministra Brexit dokona się jeszcze w tym roku, czy będziemy musieli na niego poczekać?
Myślę, że nie ma polityka poważnego, który byłby w stanie odpowiedzieć wiążąco na to pytanie. Myślę, że nawet sami Brytyjczycy nie wiedzą. Poczekajmy jeszcze parę tygodni, niech Brytyjczycy powiedzą, czego oczekują od Unii Europejskiej, jaką widzą procedurę dalej postępowania, czy chcą tego 31 października Brexitu, czy też chcą przedłużenia terminu, a jeżeli chcą przedłużenia terminu, to na jakich zasadach, jakie warunki, czego oczekują od Unii Europejskiej, bo tylko wtedy będzie można po prostu zająć stanowisko i wtedy będzie można odpowiedzieć na to pytanie, które pan zadał. Bez tego to jest tak dynamiczna, tak jak powiedziałem, sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii, że trudno w tej chwili naprawdę wyrokować. Ten ostatni tydzień pokazał, że brytyjski parlament przyjął ustawy trochę inaczej wyobrażające sobie Brexit niż rząd premiera Johnsona. Stąd naprawdę w tej chwili trudno przewidzieć, jak się dalej potoczy sytuacja. Najważniejsze jest to, żeby się stanowisko Wielkiej Brytanii pojawiło i żeby sami Brytyjczycy powiedzieli, jak widzą dalszy tryb postępowania, a wtedy będzie mogła się Unia do tego ustosunkować. Tak jak powiedziałem, tutaj potrzebna będzie, jeżeli chodzi o przedłużenie, zgoda ze strony wszystkich 27 państw członkowskich. W związku z tym naprawdę musi to być bardzo wyważone stanowisko i muszą Brytyjczycy do tego stanowiska pozostałych 27 krajów przekonać. Bez tego będzie trudno w tej chwili podjąć jakiekolwiek decyzje.
Mimo wszystko też panu posłowi Gierady zapytam o to, czy jest w stanie wyrokować, czy to będzie ten rok, czy jednak przyszły.
Nie będę wyrokował, to jest wróżenie cię z fusów, ale tak trochę adwokatem do pana ministra, bo pan minister rzeczywiście powiedział, że Unia Europejska musi Polskę dobrze traktować. Znaczy ja powiem, że my wstępujemy wstępując do Unii Europejskiej, jest to wspólnota gospodarcza, ale również wspólnota wartości, wstępowaliśmy jako kraj przede wszystkim demokratyczny i praworządny. I też to
i
jest
nic się
jedna,
w tym zakresie nie zmieniło, dalej takim jesteśmy.
Jedna z głównych zasad. Ja tylko powiem, że przytoczę cytat z ostatniej konwencji Jarosława Kaczyńskiego, który mówił: władza sądów nie ma z demokracją nic wspólnego. No, trójpodział władzy jest podstawą, zasadą demokracji. Jeśli dalej będziemy szli w tym kierunku, to ja się nie dziwię, że to nie Polska będzie wychodziła z Unii, tylko Unia nas wypychała. I zgodzę się z panem ministrem, że akurat ta dyrektywa o pracownikach delegowanych jest wbrew naszemu interesowi, ale ja mam pretensje nie do Unii Europejskiej, a do polskich polityków, że dzisiaj mamy tak słabą pozycję w Unii
Europejskiej. Trójpodział władz nie oznacza władzy jednej władzy nad pozostałymi, więc tak jak prezes powiedział, nie może być tak, że sądy decydują o pozostałych władzach. Sądy tak samo są podporządkowane, sądy są tak samo związane przepisami władzy ustawodawczej, jak każda inna.
Z demokracją. Mam nadzieję, że
czas punktu widzenia minął. Dziękuję państwu za obecność w studiu. Profesor Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych.
Dziękuję.
A także poseł Artur Gierada, przewodniczący Świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję uprzejmie.
Audycję poprowadził Michał Kita, zrealizował Michał Pastuszka. Do usłyszenia. Punkty widzenia.